Dzień dobry. Dziś kontynuujemy opowieść o obradach Sejmu czteroletniego, które wystartowały z ogromnym przytupem ku przerażeniu prorosyjskich środowisk. Sama Rosja też pewnie byłaby przerażona, gdyby nie to, że szczęśliwie uwikłana była w wojnę z Turcją. To też nasi posłowie najpierw przywrócili faktycznie polską władzę nad polską armią, potem zlikwidowali sprzyjającą Rosji Radę Nieustającą, a w planach mieli kolejne gigantyczne zmiany w funkcjonowaniu państwa, które rzutem na taśmę chciało wyjść na prostą. Co działo się dalej? Czy nasi pozostali patriotycznym monolitem? Jakie zmiany zaszły w tytulaturze i czemu to takie ważne? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Zacznijmy od tych tytułów, bo może i faktycznie ważniejsze jest co kto robi, a nie jak się na niego mówi, ale w polityce zmiana tytułu jest znakomitym sposobem na pokazanie komuś, gdzie jego miejsce. Nowy Sejm, nastawiony na reformowanie kraju i walkę o zrzucenie zależności od Rosji, swoje nastawienie manifestował nie tylko kolejnymi zmianami, ale też zmienieniem tytułatury z prześwietne stany na najjaśniejsze stany. Co z tego? Do tej pory stan najjaśniejszy był zarezerwowany dla określania koronowanej głowy, ewentualnie samej ojczyzny. Tym samym zredukowano symbolicznie rolę króla Poniatowskiego, którego jawne prorosyjskie nastawienie od dawna irytowało część posłów, którzy teraz już nie byli opozycją, a zdolną do podejmowania ważnych zmian większością. To jednak nie koniec zawstydzania władcy w dobrej wierze. W lipcu 1789 roku uchwalono bowiem ustawę, która jeszcze 2 lata wcześniej wydawałaby się absolutnie niemożliwa. Sejm mógł teraz nie tylko obradować, ale i podejmować wiążące decyzje bez udziału króla. Zapewne nieliczni fani Stanisława Augusta Poniatowskiego wyjdą tu z argumentem, że mimo to władca nie unikał obrad Sejmu czteroletniego. Mało tego, do czerwca 1791 roku aż 483 razy zabrał głos. To prawda? Przy czym, mimo wszystko, władcy wypadało być na tych sejmach, chociażby ze względów wizerunkowych, a sam fakt, że ktoś zabiera głos, wcale nie znaczy, że ma coś ważnego do powiedzenia. To zresztą nadal aktualne jest w kontekście obrad sejmów wszelakich. Zrobiła nam się sielska atmosfera, to teraz odrobinę zejdźmy na ziemię. Bo jak się u nas zaczyna robić dobrze i względnie zaczynamy wychodzić na prostą w kontekście pozycji na arenie międzynarodowej, to co się dzieje? Tak jest, zaczynamy się spierać we własnym gronie. W zasadzie już od początku 1789 roku zaczął się rysować pewien podział, bo kwestia niezależności od Rosji zeszła na dalszy plan, a zaczęto mocniej dyskutować o reformach wewnętrznych. Zwłaszcza prorosyjskie stronnictwo pod przywództwem Franciszka Ksawerego Branickiego robiło wiele, żeby siać zamęt na obrad, ale reformy, choć wolniej, pchano do przodu, bo było w tym wszystkim wsparcie Prus. Te miały w perspektywie dłuższą grę, ale chwilowo jej efektem ubocznym było osłabienie rosyjskich wpływów, więc i pozycja prorosyjskiego stronnictwa osłabła we wrześniu 1789 roku. Współpraca z Prusami zaczynała przybierać całkiem realne kształty. Sejm powołał specjalne komisje administracji samorządowej i dzięki temu można było 29 marca podpisać polsko-pruskie przymierze obronne. Radość była wielka, choć krótka, bo wtedy Prusy odsłoniły karty. Fakt, że umiłowanym sojusznikom zależało na osłabieniu Rosji, wcale bowiem nie oznaczał, że zależy im na silnej Polsce. Prusy nie dość, że w zasadzie od razu zażądały przyłączenia Torunia i Gdańska, to jeszcze porozumiały się z Austrią, sojuszniczką Rosji. Było więc na dobrą sprawę po staremu, a to, jak nasi zwolennicy sojuszu z Prusami zostali wykiwani, sprawiło, że wiatr w żagle złapali fani kumplowania się z Rosją na czele, tak jest, z królem. Stronnictwo Stanisława Augusta Poniatowskiego zaczęło się wzmacniać, zwłaszcza że samemu władcy w listopadzie 1790 roku przydzielono znowu prawo mianowania ministrów. Król znowu się liczył, ale na szczęście w ostatnich latach w jego najbliższym otoczeniu pojawiło się sporo mądrych ludzi jak Małachowski, Kołłątaj i Czartoryski, którzy nie planowali się poddawać. Mieli jeszcze asa w rękawie, ale o ustawie zasadniczej, zwanej też czasem Konstytucją 3 maja, opowiemy sobie już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.